Kontrolde temat.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Poranny rozmowy Radia Poznań. Dziś w studiu jest z nami Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam serdecznie w studiu
Radia Poznań. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tak sobie zastanawiam się, co panią bardziej niepokoi. Czy to, że dzisiaj poleciały znowu rakiety ze strony Iranu w kierunku tym razem Ameryki, czy to, że wchodzą e-recepty i tak naprawdę nie ma od tego odwołania. Od dzisiaj wszystkie recepty wystawione elektronicznie.
Ta pierwsza rzecz pewnie nas wszystkich trochę niepokoi jako mieszkańców naszego globu, a ta druga to nie niepokój. Oczywiście niepokój tylko taki, czy to dobrze pójdzie, ale ponieważ już do e-recept się przyzwyczajamy, mam na myśli my jako firma, ale przede wszystkim my jako pacjenci, bo już wiele tysięcy recept jest wystawianych od dawna, od kilku miesięcy w formie elektronicznej. A od dzisiaj powinno być ich zdecydowanie więcej.
Czyli nie wyląduje na pani biurku dzisiaj stos meldunków z napisem chaos, 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 alarm, alarm?
Nie spodziewam się. W ogóle. Szpitale są przygotowane, poradnie też. Przede wszystkim pacjenci powinni być tym zainteresowani, żeby ich lekarz wystawił taką receptę.
A co z tymi starszymi lekarzami, którzy buntują się, mówią, że nie chcą wystawiać i ewentualnie grożą nawet odejściem z zawodu?
Ustawa, przepisy zakładają wyjątki. Są one o różnym charakterze, ale między innymi problemy z dostępem do systemu, do sieci, jakieś chwilowe zawirowania mogą być takim wyjaśnieniem, dlaczego lekarz wystawił receptę papierową, starą receptę nazwijmy. Ministerstwo Zdrowia opublikowało zresztą taki komunikat, że zwłaszcza teraz na początku będzie tak, że jeżeli lekarz z różnych względów wystawi starą receptę, to nie będzie z tego powodu jakichś kłopotów.
I nie będzie lekarz karany. To też jest inny komunikat, który
przeczytałem. W żadnym wypadku, ale bardzo prosimy i oczekujemy, żeby jednak dla komfortu pacjenta takie wystawiać.
Zgodnie z zasadą milion gwoździ i milion desek, hasłowo, dosłownie parę zdań o tym, jak działa e-recepta. Z perspektywy pacjenta oczywiście.
Oznacza to, że idziemy do recepty, mając po wizycie u lekarza, dostajemy, czy to w formie na karteczce, czy jak mamy internetowe konto pacjentów, czasami nawet lekarze na własnego, na maila pacjentowi przesyłają czterocyfrowy numer, co oznacza, wczoraj słuchałam taką audycję, naprawdę to sympatycznie brzmiało, że ktoś odebrał dla swojego dziecka, był z dzieckiem u lekarza i ojca poprosił, żeby odebrał receptę, lek dla tego dziecka, przekazując mu wyłącznie ten numer. Więc nie musimy osobiście, poza tym możemy w różnych aptekach zrealizować różne leki. Poza tym, jak jest kontynuacja leczenia przy chorobach przewlekłych, lekarz może nam wystawić na przykład na 12 miesięcy i my będziemy tylko udawać się do apteki, żeby kontynuować to odbieranie leku dla siebie. Możemy także przez kontakt telefoniczny z przychodnią, z lekarzem uzyskać, lekarz, jeżeli nas zna i jest to choroba przewlekła lub na przykład idziemy...
Czy bez wizyty dostaniemy taką receptę?
Tak, że możemy dostać bez wizyty. Więc bardzo to jest wygodne. Poza tym każdy z nas pewnie raz w życiu miał sytuację, że pani farmaceutka czy pan farmaceuta, mimo że wielce wyćwiczeni w odczytywaniu lekarskiego pisma, mieli problem z odczytaniem lub był błąd. Teraz tego unikniemy.
I zawsze też możemy jako pacjent poprosić o wydruk. Taki tradycyjny, jeśli mamy taką potrzebę i czujemy, że chcemy mieć taką receptę w ręku.
Dokładnie tak jest.
Dobrze, no to zaczęliśmy od wieści średnio dobrych, to teraz myślę o tym Iranie i tych bombach. To teraz dobre informacje. Wczoraj rząd przyjął uchwałę, w której przyznaje 500 000 000 złotych na inwestycje w postaci budowy szpitala uniwersyteckiego w Poznaniu Nowego. No i ta wiadomość pewnie też interesuje NFZ.
Oczywiście jest to bardzo dobra wiadomość dla Poznania, dla Wielkopolski, dla uczelni medycznej. Należy władzom uczelni pogratulować tego, jak skutecznie udało się zadziałać, bo nie ukrywajmy, to także jest lobbying swoisty, żeby politycy, posłowie, lokalni, nielokalni. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że byliśmy jedynym już miastem, który ma uczelnię medyczną, który działa, wszyscy wiemy, w XIX-wiecznych jednak budynkach. Trudno w pełni bezpiecznie prowadzić szpital, rozwijać blok operacyjny, operacyjny, pion zabiegowy, kiedy już no, te mury, w których funkcjonuje szpital od dziesięcioleci, już na to nie pozwala. Druga rzecz jest taka, że mamy 5 szpitali klinicznych. Niektóre są wyraźnie monospecjalistyczne, jak Szpital na Polnej czy Klinika Dziecięca, ale 2 wielospecjalistyczne szpitale, czasami mające tą samą działalność, to nie jest w perspektywie najlepszy kierunek. W związku z tym bardzo
dobra... Dubluje się to i trochę tak. Szkodzi?
Szkodzi także dlatego, że jest za mała koncentracja kompetencji. Mimo, że jest wielu bardzo dobrych lekarzy, to jednak oni powinni działać w jednej strukturze. Powinniśmy się jako Wielkopolska bardziej wyróżniać na tle kraju.
No i te 19-wieczne mury, to mnie przekonuje pewnie najbardziej.
Więc bardzo dobra wiadomość, taka kropka nad i.
Dobrze, to o sytuacji finansowej szpitali. Musimy o tym porozmawiać na początku roku. Mamy taki trochę rytuał, że zawsze spotykamy się i
to
zaczynamy.
Prawda, to już kolejny rok.
Tak, finansowo przede wszystkim wertować to wszystko. Szpitale, które miały być nawet w sieci, objęte ryczałtem, nie miały mieć problemów z wycenami. No i pewnie te długi, które powstają, a powstają, biorą się z czegoś innego. Skąd się bierze to zadłużenie wielu placówek?
Nie ma na to jednozdaniowej odpowiedzi. Są szpitale bardzo zróżnicowane, tak? Od szpitali pierwszego stopnia, które mają 4 oddziały, niektóre mają 6, potem są drugiego poziomu, do klinicznych włącznie. Ich sytuacja także jest zróżnicowana, tak? Nie wszystkie szpitale mają ujemny wynik finansowy. Bez wątpienia wyzwaniem dla szpitali jest wzrost kosztów osobowych, które wynikają z braku kadry, ale także ze zmieniających się przepisów.
Czy pensje, po prostu pensje.
Tak, i to jest podstawowa pozycja w kosztach szpitali.
System tego nie ujął.
Ale bardzo jest zróżnicowana sytuacja szpitali. Część sobie radzi z tym wyzwaniem, bo na przykład dużo wcześniej podjęła takie działania lub ma tak związaną ze szpitalem kadrą, że nie muszą za wszelką cenę pozyskiwać. Czasami jest to kwestia także ambicji lokalnych, że no za wszelką cenę chcemy pozyskać jednego czy drugiego specjalisty, mimo że ten oddział, no trzeba by się zastanowić, czy on ma rację bytu akurat w tym miejscu. Bardzo to jest złożona materia. Poza tym oprócz ryczałtu szpitale mają tak zwane świadczenia wyodrębnione i w ostatnim roku widzieliśmy, że niektóre szpitale sobie dobrze radzą z realizacją tychże świadczeń, takich jak badania tomografie, rezonanse, gastroskopie, kolonoskopie. W niektórych szpitalach pacjentki chętniej rodzą, w innych zdecydowanie nie. A to są świadczenia poza ryczałtem, za które płacimy za świadczenie. I ponad połowa na koniec roku szpitali miała problem z wykonaniem tych świadczeń, czyli my mieliśmy w swoim budżecie zagwarantowane dla nich pieniądze, a szpitale nie były w stanie ich zużyć.
Teraz ten budżet będzie większy, natomiast no, pytanie cały czas jest o to, jak pomóc tym placówkom, które z powodu tych podwyżek, też często ustawowych, cierpią. Czy jest jakiś pomysł ustawodawcy na to, czy wy jako płatnik macie na to jakieś dobre rozwiązanie?
Część szpitali idzie w kierunku pewnego profilowania działalności. I to jest właściwy kierunek, żeby skoncentrować swoje koszty i przychody na pewnego rodzaju działalności. Nie powinno być tak, że blok operacyjny jest w danym szpitalu utrzymywany, w cudzysłowie, przez jeden, nawet dwa oddziały zabiegowe. Taki blok nawet w zamożnych krajach, a my na razie średnio zamożni jesteśmy, nie ma prawa się utrzymywać. Niedawno była bardzo dobra, świadoma decyzja jednego ze szpitali w
Wyżysku, jeżeli dobrze pamiętam, a chirurgia poszła do
Piły. I tam, panie doktorze, jeden oddział zabiegowy z dyżurem zabiegowca, anestezjologa miał utrzymać blok. To się nie da zrobić.
Na ostatniej sesji sejmiku była z kolei bardzo głośna sprawa komisji płacowych w szpitalach tak zwanych marszałkowskich. To porównanie siatki płac, która jest bardzo zróżnicowana. No, wy płacicie. Przypatrujecie się tym kominom?
NFZ płaci za świadczenia szpitalowi. To dyrektor i organ nadzorczy, właściciel szpitala, tak, czy to jest samorząd, czy jakiś inny podmiot, odpowiada za to, jak wydaje te pieniądze.
Bo oni mówią, to my nie jesteśmy płatnikiem, tylko
ale
NFZ.
Od prowadzenia szpitali i nadzorowania, to my możemy pokazywać, co widzimy w świadczeniach, tak? ale NFZ nie ma ani kompetencji, nie jest to w naszych zadaniach, żeby tak szczegółowo kontrolować. A rzeczywiście zarządzanie szpitalami jest bez wątpienia wielkim wyzwaniem, w każdych czasach, w tych również. Jednak no tu jakby argument o tym, że są koszty, nie powinien zmniejszać nacisku na jakość zarządzania.
No trochę o limitach porozmawiajmy, bo to też jest takie nasze stałe leitmotiv. Co się zmienia, jeśli chodzi o te usługi, które są świadczone? No, nieładne słowo medyczne dla pacjenta.
Świadczenia generalnie są, można powiedzieć, na kilka rodzajów świadczeń, tak? Są i świadczenia szpitalne, ambulatoryjne, podstawowa opieka zdrowotna. Jest ich mnóstwo, kilkanaście w ustawie i czasami mówimy o ogólnie, czasami o niektórych konkretnych. Kwestia limitów, to ja odczarowałabym trochę to pojęcie, bo na przykład świadczenia, które są dla rynku potrzebne, a mają swoje, nazwijmy to, limity w umowach, jeżeli to są, nie wiem, gastro i kolonoskopii, które są w Wielkopolsce priorytetem od lat, my i tak płacimy tyle, ile szpital wykona, tak? Ponieważ uważamy, że one...
limit tu nie obowiązuje.
Nie.
No ale, limit.
Tak, ale są świadczenia, które należy kontrolować ich ilość, bo nie, no niestety w medycynie, to jest niepopularne dla szpitali, to co teraz powiem, ale podaż tworzy popyt, tak? Czyli jak my więcej płaciliśmy, kiedyś były przeszacowane procedury zawałowe, to mieliśmy najwięcej zawałów w Europie, tak się składa. Już na pewno o charakterze koronarografii diagnostyczne tak zwane, mieliśmy dwa razy więcej niż reszta świata, na pewno reszta Europy, bo się opłacało, tak? No takie rzeczy też się zdarzają, w związku z tym nadzór nad sposobem wydatkowania tych pieniędzy jest konieczny. Ale dobra wiadomość, jedna z lepszych, to taka, że na początku roku Wielkopolska przekroczyła 8 miliardów na nasz budżet. Zwykle uzyskiwaliśmy tą kwotę pod koniec roku, bo jest tak, że jest budżet początkowy, potem na przykład przez większy spływ składek otrzymujemy dodatkowe pieniądze. I zwykle te 8 miliardów przez ostatnie 3 lata uzyskiwaliśmy w listopadzie, w grudniu. Ten rok zaczynamy już w styczniu z kwotą ponad 8...
Z górką? Tak mogę powiedzieć?
Z wyższą kwotą. Górki to u nas nigdy nie ma. Ale możemy powiedzieć, ile więcej wydajemy pieniędzy, bo to jest prawie miliard, ponad 700 milionów więcej na początku roku niż w ubiegłym roku o tej porze.
Bardzo krótko, dosłownie jednym zdaniem. Co z konińskimi lekarzami rodzinnymi?
Działają wszystkie poradnie.
Tylko na starych zasadach, tak? Nie dogadaliście się co do stawek na ten rok.
Ta organizacja nie doszła ostatecznie z centralą do porozumienia, jednak porozumienie, które ogólnie zostało zawarte oraz zaproponowane przez centralę wszystkim lekarzom, obowiązuje również wielkopolskich lekarzy, tych właśnie zrzeszonych w naszym porozumieniu. Także wszyscy zadeklarowali i wszyscy 31 podpisali z nami aneksy.
No dobrze, no to tych wiadomości pewnie lepszych jest więcej niż tych złych.
Zdecydowanie.
Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ, gość porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Kluczowy temat.